Krzysztof Bidziński, ponownie w Zakładzie Patologii Dźwięku. Witam serdecznie.
Witam, słuchacze, ciebie też.
Muzyczny Elbląg, czyli fan muzyki? Kronikarz?
Tak, oczywiście, zgadza się. Nie tylko elbląskiej, ale teraz głównie chodzi o Elbląg.
Nie tylko elbląskiej?
Tak.
Aha, no dobrze, no to, ale to dzisiaj zostawmy, bo rozumiem, że jesteś elblążaninem, tak?
Oczywiście, od urodzenia.
I kiedyś żeśmy właśnie rozmawiali też o muzycznym Elblągu. I dzisiejszym naszym powodem spotkania radiowego jest...
Wydanie Skodanki, Metal Album Compilation z elbląskimi zespołami.
Tak więc prezentacja miasta. Rozumiem, że jest to prezentacja na przestrzeni dziejów, tak? Bo jak rozumiem, że znajdzie się tam i Thanatos, więc to jest... od zarania dziejów, od ery Kamienia Łupanego po dzisiaj wszystkie zespoły metalowe z Elbląga, które coś nagrały, tak?
Tak, oczywiście. Od lat 90. w sumie do 2002 roku. Wszystkie te zespoły wybrałem, które miały zarejestrowany profesjonalnie materiał swój demonstracyjny i te wydane w profesjonalnych firmach fonograficznych i też niektóre profesjonalne demówki.
Rozumiem, że nie chodziło tu o pokazanie wszystkich, co nagrali, tylko wszystkich materiałów, które nagrali, tylko po prostu, żeby zaznaczyć same nazwy, tak?
Tak, chodzi o to, że pierwsze te zespoły, te 10 zespołów, które wybrałem, to są zespoły z lat 90. przed erą dominacji cyfrowej. Teraz to prawie każdy zespół może coś nagrać, wtedy to nie było takie oczywiste. I te zespoły, które kiedyś nagrywały, to dla nich było sukcesem, żeby dostać jakikolwiek kontrakt, żeby wejść do studia. Wtedy to nie było takie oczywiste. No i po latach ten materiał odsłuchałem przy pracy nad kolejną książką elbląską muzyczną, która opisuje wszystkie zespoły muzyczne. Jest tam sporo metalu. No i podczas wertowania materiału stwierdziłem, bo też oprócz oglądania zdjęć, różnych kronik, też opisuję ich dorobek fonograficzny i stwierdziłem, że tu bardzo dużo zespołów coś wydawało elbląskich. To w profesjonalnych firmach, na kompaktach, na kasetach, na DVD, na winylach, to już teraz zespół Trauma wydaje na winylach, to już polecam, bo już też na kasetach wydają. I twierdziłem, że warto by zrobić taki przekrój właśnie przez 10 kapel, które kiedyś coś osiągnęły, no i niektóre znowu grają, bo się reaktywowały, ale te zespoły, które nie grają, warto byłoby ich jeszcze na nowo odświeżyć dla fanów, miłośników muzyki, ponieważ niektórzy domagali się tego fani.
Jak to żartobliwie brzmi dla mnie, jako dla starego fana, że Trauma wydaje na winylu i na kasecie wydaje.
Dla niektórych to jest nieoczywiste.
Ja zacząłem od kasety Traumy. Mój pierwszy elbląski dźwięk to właśnie kaseta Traumy Comedy is Over, wydana przez Pagan Records. Też tak. Zespół pomorski, jakby nie patrzy. Czy wytwórnia pomorska, choć z głębi kraju z Kwidzynia.
Tak, to był chyba twój drugi album, bo pierwszy album to był inny, który wydali. Ty zacząłeś od drugiego w sumie, można powiedzieć, albumu.
Ja zacząłem od Comedy is Over.
Tak, to jest drugi, bo niektórzy uważają...
Invisible Reality to był album, który poznałem później.
Bo niektórzy uważają, że to jest materiał demonstracyjny, a właśnie to nie, bo to jest demo, to jest... Wiem, że niektóre profesjonalne albumy są wydawane jako demo, ale to był pierwszy album wydany profesjonalnie, więc ja ten mini album uważam za album, ale oczywiście rozumiem ciebie. Zacząłeś od Comedy is Over.
A, że Comedy is Over to nie pełny album?
Nie, Comedy Over jest pełnym albumem, ale niektórzy uważają, że pierwszy album... Że to była właśnie epka, czyli jakby tam demówka. Uważam, że to jest materiał demonstracyjny był wydany, ale zostało to profesjonalnie wydane, więc dla mnie, ja zaczynam właśnie mówienie o dyskografii Trump, że tamten mini album to jest ich pierwszy album. No to mini album, wiadomo, że to nie jest pełnoprawny album, bo był krótszy, ale wtedy tak się nagrywało, jak rozmawiałem z muzykami, też z zespołem. Po prostu był mini album, krótki.
Mhm. No nie, to ja zacząłem od Comedy is Over, czyli od tego oficjalnego wydawnictwa, które wydało Pagan Records. I powiedz mi, jak idą ci prace nad tą książką?
Idą w szalonym tempie. Prawda jest taka, że jak w 2018 roku wydałem piątą edycję książki, to od tej pory cały czas codziennie, dosłownie codziennie dochodzą nowe informacje, weryfikacja starych informacji, bo ta praca nad książką naukową, historyczną, to każdy tak może być naukowiec, historyk, jakikolwiek by nie był, to jest ciągła mozolna praca i ciągła weryfikacja. czasami jak rozmawiam z niektórymi muzykami, część składu spotykam teraz, część po latach i każdy pamięta to, co chce pamiętać i niektórzy pamiętają pewne rzeczy inaczej i muszę znaleźć złoty środek, bo jak opiszę, nie mogę bazować na opinii jednego muzyka, bo drugi może mu zaprzeczać i jest konflikt czasami. Czasami muszę naprawdę tutaj muzyków ze sobą konfrontować, żeby dojść do jakiegoś porozumienia i rzetelne informacje spisać. Chociaż w historii właśnie jest ciężko czasami z rzetelnością, nie, że ktoś nie ma takiego talentu, umiejętności do tego spisywania, tylko czasami ciężko zweryfikować pewne informacje. Ale oczywiście bazuję na źródłach historycznych, na faktach, dokonanych zdjęciach, materiałach fizycznych też i opowieściach, które cytuję, bo cytat to zawsze jest luźna myśl. No praca idzie ostro, na pewno będzie 6. edycja, tylko na razie się wstrzymuję z wydaniem, ponieważ jest dużo ciekawych informacji. I wyjdzie to, podejrzewam, teraz już w dwóch tomach. Część się podzielona na niemiecki Erdlong, przedwojenny, przed 45 i po. Nie chcę zdradzać pewnych planów, dlatego wolę się wstrzymać z wydawaniem tutaj deklaracji.
Czyli będą kapele też przedwojenne?
Czy tak, znaczy zespoły są, to można to mówić zespoły, są chóry. Chóry już są opisywane, ale będą muzyka klasyczna bardziej.
A, czyli nie było jazzu, nie było jazzu przed wojną w Elblągu?
No nie.
W Berlinie już był.
Był na płytach winylowych, nie, prawdopodobnie. Mam pewne źródła niezweryfikowane, bo teraz po wojnie, wiadomo, była wojna, zniszczenie materiałów, ciężko byłoby pewne rzeczy odnaleźć. Były tu, przyjeżdżały tu zespoły kabaretowe, jazzopodobne też, są takie informacje. Praktycznie w sumie, jakby tak przypomnę sobie, bo to mam na źródłach, ciężko teraz to przypomnieć sobie, były zespoły jazzowe, bo po 45 roku, 46, jak już album odzyskiwał, bo kiedyś był polski, niemiecki, odzyskał znowu swoją polską naturę, to by powstawały polskie, tutaj blondzkie zespoły jazzowe w 46 roku. Grały po niemieckich klubach, reklamowały...
Plakaty, ale przed wojną, w czasach niemieckich nie było. O to pytałem.
Wiem, ale jak już mówiłem... Chyba były. Powiem tylko chyba, bo mam niepełne informacje. Były jazzopodobne. O tak mam powiedzieć.
No właśnie, ja tak w opisie dzisiejszej audycji napisałem miasto portowe w cudzysłowie, bo one było portowe. Chciałoby się znowu stać portowe, czego mu wszyscy życzymy. Ale niestety dużo rzeczy strasznych w Elbląg spotkało po drodze. Jak chociażby to, że zwinięto cały Elbląg buduje, wszystkie cegły z Elbląga budują naszą stolicę i tym podobne akcje, które to miasto przeorały, nie ma co.
Tak, zgadzam się. Starówka została rozebrana, część rzeczy zostało, fundamenty zakopane, po latach zaczęli budowniczo odkopywać i budować coraz niby nową starówkę.
Nawet kanał nie dochodzi do Elbląga.
Tam dochodzi woda jakaś, płynie mówiąc humorystycznie. Szczerze mówiąc, nie analizuję tych tematów zbytnio, tam już inni politycy walczą na te tematy. No ale faktem jest tak, że dużo rzeczy tu zginęło, dużo było sklepów muzycznych, hurtowni muzycznych tych Elbingowych. Co prawda nie było tu firm fonograficznych z Elbląga, ale Elbląg podlegał pod Niemcy, tutaj pod Berlin przyjeżdżał, były przesyłane różne płyty winylowe różnych tych firm, Odeon, czy tam innych, więc jak ja tutaj, w mojej książce już są informacje o niemieckim Elblągu, o sklepach muzycznych, więc jak ja zacząłem badać ten temat, to się złapałem za głowę. Mówię, tyle tu było świetnych rzeczy, Elbląg nie był z żadną dziurą, ale powoli wszystko się zmieniło.
No tak, Elbląg był na nowo, rzeczywiście wielkim miastem hanzatyckim. To się niestety zmieniło. Jedziemy, na szczęście w Elblągu mieszkają świetni ludzie, którzy grają świetną muzykę. Zaczęliśmy od Comedy's Over, a później drugi materiał Traumy, który też mi mocno przeorał łeb. 98 rok, Daimonion i Name. Radio UWMFM. Moim państwa dzisiejszym gościem jest Krzysztof Bidziński, czyli metalowy Elbląg, muzyczny Elbląg, przepraszam, który... nie jest metalowcem, ale pojawia się po raz drugi w Zakładzie Patologii Dźwięku i opowiada o elbląskim metalu. Powiedz, co bardziej cię kręci? Takie prywatne pytanie mam. Muzyka czy też te kronikarstwo?
Tak naprawdę moja dziewczyna mnie najbardziej kręci, ale pomijając tę dygresję, wszystko naraz. Szczerze mówiąc, bo kronikarstwo, jakby to wszystko się zazębia. Czasami mam właśnie w sobie zauważyłem, wyszkoliłem pewną cechę, której nie miałem, jak zaczynałem pracę nad tą książką po 2005 roku, padł taki pomysł, żeby może coś napisać, niech powstanie strona internetowa w albańskich zespołach, rozmawiam ze znajomym. A ja mówię, kurczę, ale będę musiał opisywać jakiś metal, jakiś hip-hop, reggae. Mówię, no niestety, będziesz musiał. No później posiedziałem, nad tematem pomyślałem i włączył mi się obiektywizm. Nie ma czegoś takiego, że wartościuje zbytnio. Nie, nie ma czegoś tego. Na przykład, no bo to każdego opisuje, na przykład jakieś amatorskie zespoły, dla przykładu, obok Ryszarda Rynkowskiego, który już coś osiągnął. Bo wszystko jest wartością tutaj dla mnie naukową.
Ale słuchasz tych dźwięków?
Tak, słucham oczywiście. Ja gdybym nie lubił jakiegokolwiek zespołu elbowskiego, bo teraz na tym się skupiamy, w wersji metalowej, to bym w ogóle się tu nie brał. Lubię na przykład, nie ukrywam, lżejszy metal, no, La Fane lubię, Darsemai lubię te ich, bez growlu, ale już przełknę. Lubię ich techniczne zagrywki, niektóre utwory Traumy, to nie powiem. Czy Mistras na przykład, bo lżejszy heavy metal w tych grupach jest.
No ale chyba wszystkiego nie możesz lubić. Są zespoły, o których nie lubisz, uważasz, że są beznadziejne, ale były, istniały, byli to Lblążanie. Nie, no trzeba o nich coś napisać, tak? I co najwyżej nie napiszesz, o ich muzyce nic nie napiszę, bo... Albo nie.
Tak, nie jestem. Opisuję wszystkich i ludzie, niektórzy Elbląga, którzy myśleli, że o nich nic nie napiszę, albo jakoś beznadziejnie, są zdziwieni pewnie, bo wiem o tym, bo niektórych to słyszałem, że bardzo ładnie to opisałem. No, ja się opieram na obiektywizmie. Nie ma czegoś takiego, że kogoś nie lubię. Ja już to sobie zmieniłem. Przy pracy nad tą książką nie ma czegoś takiego, że... Może to brzydko zabrzmi, ale niektóre rzeczy to są... może nie powiem mówić też. Tak to jak towar, po prostu rzecz, którą muszę spisać. To nie ma czegoś takiego. To jest taki mój obowiązek dla samego siebie. Sobie narzuciłem taki rygor, że po prostu opisuję. Ale dla mnie to jest tak, jak ktoś się budzi, robi herbatę, czy nie wiem, no, idzie pobiegać, robić różne rzeczy. Dla mnie to jest taki proces twórczy, naturalny.
Ja to opisujesz to gwiazdkę pop, a później uaktualniasz dane o Traumie.
Tak. No to dosłownie. Albo Chór Kościelny, a za chwilę wpadnę w inny nastrój i jakiś black metalowców amatorów opisuję. Jest taki zespół, to w satanizmie jest, a za chwilę Chór Kościelny i dzwonię do księdza, spytam się, czy ten zespół jeszcze istnieje. I tak właśnie postępuję.
No proszę.
Też jest ciekawe to, że na przykład ja odbieram wszystko, całą tą scenę jako jedność, przypuśćmy jako kółko, a jak dzwonię do kogoś, to ktoś mówi, mnie interesują tylko zespoły tego. I z kimś gadam, jakby ktoś był wyjęty jakoś z tego okręgu, jakby był jakąś częścią, jakąś szufladą. Gadam z metalowcami tylko o metalu. Ich nic nie interesuje w tej książce oprócz metalu. No dobra, no. Gadam z jakąś muzyką religijną czy pop rock, tak samo oni. A ja, oni, każdy w tej książce, ja zauważyłem ze scen różnych muzyków, jakby z tej książki coś wyrywał dla siebie, a ja to odbieram jako całość. Bo niestety muszę tak podchodzić, bo jakbym wartościował zbytnio, to bym z niechęcią do tematu podchodził. Ale oczywiście ma swoje jakieś tam ulubione zespoły, no w sensie, że przy tych dźwiękach La Fane czuję się lepiej niż przy black metalowcach na przykład. No to akurat dwa gatunki metalowe, ale jeden lżejszy, drugi mocniejszy.
No dobrze, to twój ulubiony elbląski artysta?
I się o mnie ktoś się pytał w innym... też olsztyńskich, o wszystkich mediach, w radiu, nie mam takiego. No, każdy ma coś ciekawego. Ale jeżeli tutaj dla pewnej...
Nie, bo ja nie mówię, że ten, że...
No, siłę, nie? Ale La Fane na przykład niech będzie ciekawym zespołem. Mam dużo, naprawdę. Ciężko to wybrać, bo no, oczywiście nie powiem nic z hip-hopu, chociaż ostatnio słucham jakiegoś hip-hopu, gdzie udzielał się wokalista słów Łobuzy, takiego jakiegoś disco polo, coś tam, który jest w ogóle jazzowcem wykształconym. Mówię, kurczę, no, słucham takiego zespołu, jakieś tam parę rytmów jest fajnie. Oczywiście nie identyfikuję się ze sceną hip-hopu. Kupował, nic mnie to nie obchodzi. Ale gdzieś tam w jakąś nutę, jakiś klimat w każdym można, oprócz, no nie no, disco polo nie mówię, że się tym identyfikuje, to bez sensu, czy z muzyką religijną, ale tak jeżeli chodzi o rock, metal, hardcore, to te nurty są mi bliskie. Też nie mówię ambient, elektronika, o. Jak słychać, ciężki wybór. Jestem mishmashem czasami gatunkowym.
Nie, no to bardzo miłe, bo dzięki temu bardziej interesuje, możesz się skupić na tym, co jest twoim głównym celem, czyli encyklopedyczny zapis, kronikarski zapis dziejów muzyki muzycznej twojego miasta, tak?
Tak.
Że za 500, 600, 700 lat ktoś będzie analizował dzieje miasta i będzie miał jakby gotowca, tak?
To jest prawda.
I jeszcze będzie mógł odczytać nasz zapis cyfrowy dźwięku, który ty przygotujesz, zaraz powiesz w jakich formatach, to będzie miał to, jak brzmiał Elbląg w tamtych czasach. W tym wypadku metalowy, prawda? Bo my dawną muzykę sobie wyobrażamy, albo antyczną muzykę sobie wyobrażamy, bo przecież nie mamy żadnego pojęcia, jak ona brzmiała, jaką miała rytmikę, harmonię i tak dalej. Więc są tylko jakieś odtworzenia na podstawie wyobrażeń, a tu kto wie?
Chociaż dawna muzyka też tutaj w Elblągu działa, zespół muzyki dawnej na fletach, też dużo improwizują. Z Młodzieżowego Domu Kultury Środkotnicy znani są, tutaj grają różną muzykę, to oni mają jakieś zapisy nutowe, coś tam od tą muzykę dawną odtwarzają. Nie wszystko oczywiście, dużo tam improwizacji, ale nuty jakieś pozostałe z przeszłości, archaiczne, więc pewien klimat jest, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, barokową, renesansową.
No tak, no to, czyli mówisz o czymś, co było tam 400 lat temu, i ja mówię o muzyce, która była tam 2,5 tysiąca lat temu. Ach, taka historia, czy 700 lat temu. To już jest jakby ten, to coś, czego nie ma. Dobrze, tu postawmy na chwilkę kropkę i wróćmy. Pierwsze moje zetknięcie z Elblągiem, nie pamiętam właśnie, czy to była ta trauma, ale mi się wydaje, że trauma. A chwilkę później, albo w tym samym momencie, w Olsztynie pojawili się chłopaki z Demise. Nagrali tutaj swoją demówkę, Outcome of... I zostali naszymi przyjaciółmi i pamiętam, że Frost, Ascalon i Demise to... I cała nasza tutejsza brygada to były świetnie trzymające się ekipy i... Świetnie uzupełniali tą naszą olsztyńską muzykę swoim melodyjnym death metalem, a jednak agresywnym. Tak sentymentalnie, no bo nie mogłem sobie odmówić tego, żeby przypomnieć sobie swoje piękne młodzieżowe lata, gdy poznałem chłopaków z Demise i żeśmy i wtedy nagrali właśnie ten materiał Olsztynie, w studiu Selani, gdzie wszyscy przyjeżdżali, bo było to wtedy mekka metalowa w Polsce. A Olsztyn, ten zapiździały Olsztyn, a przyjeżdżały z takich wielkich miast jak Elbląg wtedy. Choć Elbląg dzisiaj, no niestety, trochę widzę w Wikipedii mniej mieszkańców niż Olsztyn. Miejmy nadzieję, że to się niebawem zmieni. Widzę, powiedz mi, te zdjęcie, które przysłałeś mi jako robocze zdjęcie do Metal Elbląg Compilation, to twoje zdjęcie, czy ktoś ci je zrobił?
Oczywiście, moje zdjęcie.
A stąd moje... dlatego niektóre nie rozpakowane, ale powiem ci, że na grubo, zawodowo.
Właśnie jeszcze chciałem już nawiązać. Wyczułeś mnie. To jest właśnie część mojej kolekcji. Specjalnie zdjęcie jest tak urwane, żeby dawać jeszcze teraz mam większą, dawać do myślenia, dać ludziom do myślenia. Tak, to jest moja kolekcja, którą udało mi się właśnie kupić. Tam jest pełno nawet limitowanych takich, przesadzo limitowanych. Może teraz unikatowych kompilacji, bo gdzieś no ktoś może mieć to w piwnicy, ale nie wiedzieć, że ktoś chce kupić taki metal. No to oczywiście tak, kupiłem, nawet niektórych nie rozpakowywałem, bo nie było sensu. Ale jeszcze kilka unikatów, tak moim zdaniem unikatów z elbląskimi zespołami. Kompilacji jeszcze przede mną nie jest, tam 2-3, ale postarałem się kupić wszystko, co ma Trauma, chociaż teraz najnowszych nie mam, bo Trauma już trochę poszalała, wydała dużo materiałów reedycji na kasetach,
na wszystkie Traumy mówiłeś? Mam chociażby na kompakcie, ale oczywiście nie zbieram wszystkich takich tych gadżetów, tak, że tak powiem.
A, no właśnie, jeżeli chodzi o wydawnictwa fonograficzne, to Trauma teraz wydaje na jeden album, przypuśćmy, na trzech nośnikach. I wszystko to samo. Ja niektóre rzeczy mam. Na różnych, na kasetach, na CD, na winylu, ale nie wszystko, bo się wstrzymałem z tym, bo...
Ale to już trzeba być wariatem konkretnej tej kapeli.
Tak, tylko że ja kupuję ich pod kątem kolekcjonerskim, jako mój wewnętrzny wymóg. Po prostu takie archiwum muzyczne też robię na nośnikach fizycznych. Oczywiście na MP3 tam wszystko mam, ale też na nośnikach fizycznych, jak tam widać, to Vox Mortisa, już to nie istnieje. Powiem, to jest taka ciekawostka, że mam Vox Mortis, taka składanka powstała, którą wydali z błędem w druku, i zespoł, a drugą normalnie wydrukowali. Tam jest Vol 4, a jedna kaseta wyszła z napisem Vol 6, a wyszło tylko 4 części. I to jest ciekawostka, że ja to kupiłem właśnie. Też nie wiedziałem, później mówię zaraz. To jest jakiś chyba unikat, no. Więc może unikat w moim rozumieniu, ale więc dowiedziałem się podczas analizy tego środowiska metalowego, że po prostu Vox Mortis wydał z błędem kiedyś kompilację. I ja to mam na szczęście.
Czyli twoi potomkowie niezłą hajs zdobędą, sprzedając twoją kolekcję po twojej śmierci.
Już o tym myślałem właśnie. Już testament jest napisany. No ktoś to kiedyś sobie na tym zarobi.
Ale zostawiasz to dla narodu czy dla rodziny?
Nie chciałbym być kontrowersyjny.
Czyli dobrze, to zostawmy ten temat w takim razie. Dobrze.
Tak, na razie wszystko w rodzinie jest, tak powiem.
Nie pytałem.
Dobrze.
Nie pytałem.
Nie ma problemu.
Rzeczywiście temat kontrowersyjny, aczkolwiek no, zbieractwo i kolekcjonerstwo pewnych wielkich kolekcji jest czymś wielkim i pięknym. Robili to przecież możni tego świata i naszego kraju przed wieloma laty, tak? I pewne kolekcje tworzyli, które są po latach wiele warte. Dobrze, to teraz uderzymy, z czym myśmy mieli uderzyć. No to może uderzmy z Immemorialem, który już w tą sobotę zagra, bo to najświeższy zespół, który zagra koncert najbliżej i najwięcej osób będzie mogło zobaczyć Elblążan. Między innymi Elblążan, no bo to zespół, który się rozjechał po... korzenie jego są w Elblągu, rozjechał się po świecie. Browar jest obywatelem świata pochodzącym z Trójmiasta i tak dalej. No ale okej. Jak najbardziej. Immemorial przypisujemy do Elbląga już w tą sobotę od 15 na scenie Summer Dying Cloud i ja tam będę i mam nadzieję, że wy też.
Nakład patologii dźwięku. Nie ma powodów do obaw. Jesteście w dobrych rękach.
I tak półmetek zakładu patologii dźwięku w radio UWMFM nam właśnie przemija. Przed chwilą wysłuchaliśmy sobie Immemorial, który powrócił po latach niebytu. A ponieważ już troszkę rozmawiamy, to pora wrócić do meritum sprawy, czyli do tego, dlaczego nasz gość to robi. Nie, dlaczego on to robi, to już nam o tym opowiedział, że ma po prostu wewnętrzny ciąg ku temu. Ale dlaczego się z tym z nami dzieli? Bo mógłby to przecież schować do szuflady i pójść spać. A on nie chce zostawić tego sobie w szufladzie i pójść spać, tak jak niektórzy ze swoimi kolekcjami. On chce się z tym podzielić z światem i robi to w formie książkowej, płytowej. W związku z tym oczekuje od tego, od nas, jako od słuchaczy i czytelników, zainteresowanych ludzi muzyką, melomanów, że zainteresujemy się tą pozycją i będziemy chcieli nabyć ją celem poszerzenia naszej wiedzy i odwzajemnienia czasu, jaki poświęcił nasz dzisiejszy gość, żeby zyskał parę kredytów za TT. Tak więc powiedz, jakie są plany fonograficzne związane z tą składanką i w jaki sposób można spieniężyć twoje zaangażowanie w ten temat?
Metal Album Compilation jest to spontaniczny twór. Wpadłem na pomysł, żeby 10 zespołów umiejscowić na jednej płycie, która właśnie jest w trakcie realizacji. Zespoły powoli nadsyłają materiały graficzne, CD. Praktycznie mogłoby to wyjść od razu, ale jednak do tego tematu trochę trzeba było przysiąść i przemyśleć różne wersje.
10 zespołów to 10 utworów, tak?
Tak, ale różne są opcje. Nie chcę zdradzać pewnych szczegółów. Może będą po dwa utwory, tylko tyle mogę powiedzieć. To jest jedna niespodzianka może być tam, coś premierowe, jakiś utwór czyjegoś solowego projektu, jakiegoś tam twórcy. Na razie tego nie mogę naprawdę powiedzieć. Na razie 10 oficjalnych, te nazwy są podane, ale coś będą jakieś niespodzianki dla fanów właśnie podziemnego metalu, nie tylko. Może to być coś ciekawe i to bardziej się zachęci, żeby kupić tę płytę, bo wyjdzie w limitowanym nakładzie 100, 200, 200 egzemplarzy, bo miałoby tylko 100, ale zauważyłem, że zainteresowanie jest większe niż moje założenie. To mnie zaskoczyło mile.
Bo nie lubimy to. Bardzo takie zdziwienia lubimy.
To mnie też zaskoczyło, odzew jest niesamowity, tylko niektórzy mnie też zaskoczyli, bo niektórzy na przykład, jak mi ktoś znajomy zaskoczył, też jakiś wydawca różnych tam zinów, on poczeka jak będzie CD, tak? Ja mówię, okej, tylko trwa teraz przesprzedaż. Ja nie lubię takiego sądowania rynku. Ja mówię, okej, nie musi teraz wspierać, bo ja się w żadną zrzutkę nie chciałem bawić, po prostu chciałem sprawdzić, czy kogoś to zainteresuje. I widzę, że sporo osób w przesprzedaży zamówiło płytę i teraz wiem, że jest za kogo to robić, bo kiedyś wydawałem z Zatkiem Małdziejką, już tutaj niezżyjącym twórcą w Elblągu, który pomagał w wydawaniu elbląskiej sceny muzycznej. Wydawaliśmy kiedyś muzyczną w Armii Mazury, i tu ze zespołami z regionu, z tego Warmii, jak nazwa mówi. Tam był przekrój, tam był też metal, był każdy gatunek muzyczny, jaki wybrzmiewa, no i lokalną elbląską skolankę, teraz my. W ilości 1000 egzemplarzy. No to w ogóle nie liczyliśmy na zysk, ale w ogóle to się praktycznie nie sprzedało. To była promówka bardziej. I teraz pomyślałem sobie, że już nie będę szalał z takim dużym nakładem. Musi być nakład limitowany dla fanów. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale 200 sztuk to będzie absolutny mus, że trzeba to zrobić.
Rozumiem, że wersji cyfrowej nie będzie.
Nie, oczywiście, że nie. To musi być tylko na CD, w starym stylu. Ładna, oczywiście czarna układka, jak na metal przystało.
A kasety nie będzie?
No może być. Nie, na razie nie. Na razie to się nie. Są różne pomysły. Na razie
pewnie kaseta najdroższa z całego tego bajzlu. Może winyl trochę droższy. Chociaż różnie może być.
Tak. I teraz, jeżeli ktoś jest tym zainteresowany, może wejść na stronę muzyczną albo Elbląska Encyklopedia Muzyczna lub na muzyczna.pl i wpisać w Google muzyczny Elbląg, Metal Elbląg Compilation, to znajdzie do mnie namiar, może się tym zainteresuje.
Wszystko jest na fanpage'u zakładu, tak. W dzisiejszym opisie audycji. I tam może zamówić.
Tak, może przed sprzedaży zamówić i każda osoba, która zamówi, ma gwarancję, że to otrzyma, bo być może tego zabraknąć po prostu. Nie chcę tu na razie prorokować, ale jest wstępne spore zainteresowanie. Zobaczymy, jak to spore zainteresowanie przyłoży się na sprzedaż tego. Oczywiście to jest robione dla fanów, spontanicznie. Rozmawiałem tam z różnymi muzykami, właśnie też tam z Immemorial, tak jak sobie pisaliśmy tam prywatnie. Tak coś mi wpadło do głowy, tak się zagadałem, o, fajny pomysł, bo to już coś innego, też fajny pomysł, masz tu wsparcie. Ja sobie myślałem, zobaczymy, wszystko zabawa dla przyjemności, a że mam trochę czasu, no to stwierdziłem, może zrobić taką kompilację, bo jest sens.
Dobrze, to w takim razie mam do ciebie takie pytanie, bo ty jesteś człowiekiem nie z naszego podwórka metalowego, to pytanie mam do ciebie takie, bo opisujesz różne zespoły, podejrzewam, że w Elblągu takie same style muzyczne, jakie są w Olsztynie, w Warszawie, w Gdańsku, czy gdzieś są reprezentowane w mniejszym lub większym stopniu. Bo rozumiem, że to jest pierwsza kompilacja, którą robisz, co słyszę z twoich słów.
Czy metalowa, tak.
A robiłeś jakąś inną kompilację w innych stylach muzycznych, dedykowanych dla tego stylu muzycznego?
Nie, tylko była mieszanka rockowa i różne gatunki. Były też tam metal, ale różne gatunki były mieszane.
Czyli monotematyczna jest tylko metalowa.
Tak, teraz taki pomysł. Pierwszy taki pomysł.
A czy wyobrażasz sobie, czy jest możliwość wypełnienia, tak to wypytujecie, na przyszłość, czy jest możliwość zrobienia na przykład, nie wiem, hip-hopowej, punkowej, reggowej, czy jakiejśkolwiek churalnej innej składanki elbląskiej, tak bogato i tak dobrze jak metalowej, tak? Bo chciałbym jakby odnieść metal do innych stylów muzycznych, bo my się tu, wiesz, taplamy we własnym metalowym sosie, uważam, że jesteśmy tacy fajni, zgrani albo nie metalowcy i taki mamy fajny styl i charakter i odnosimy sukcesy znowu, nawet coraz bardziej komercyjne. A jak ty to widzisz z boku? Jak wobec innych?
Znaczy, warto podkreślić, że muzyka metalowa jest muzyką ekstremalną, to ludzie wiedzą, tak? Bo jest tutaj noise, hałas, silny przekaz, silna forma jest.
I właśnie, dla nas niektóry metal jest miękki, tam daj spokój.
No ja rozumiem, ale to jest mówię o laikach, ja się rozumiem doskonale. Paradoks polega na tym, że właśnie zespoły metalowe w Elblągu promowały się rzeczy miasto i dużo osób o tym nie wie, ale oni właśnie wydawały te zespoły Tytanatos, Trauma, Heist, te początkowe Neandertal, wydawali coś fizycznie, Darma Samaj, Dimas, na nośnikach i to promowało się rzeczy za plecami tych wszystkich urzędników, ludzi, którzy tam myślą inaczej, ludzi łagodnych, promowało właśnie miasto i właśnie te zespoły z innych gatunków muzycznych oczywiście mają nagrania ten demówki, z którymi na przykład rock też u nas było. Rock, hardcore, elektronika, zespoły choralne oczywiście też mógłby wydać taką płytę. Takie składanki, tak. Z reggae nie było u nas dużo zespołów reggowych. Jakiś tam jeden może, dwa. Ale oni oficjalnie nic nie wydali na płytach. Hip-hopowcy tak, wydają własne demówki, niektóre profesjonalne, gdzieś tam jakieś kooperacje. Jazzowcy też wydają, oczywiście na tej zasadzie, że też jest dużo jazzowców, którzy pochodzą z Elbląga, tworzą te swoje płyty już w innych miastach. Ale to są rodowici elblążanie. Więc dałoby radę zrobić taką składankę rockową, elektroniczną. O tak, elektroniki tu bardzo dużo było, eksperymentalne i różne. Nawet wychodziła taka kompilacja z zespołami elektronicznymi na CD w latach 90. wyszła. To jestem tego świadom. Ale jeśli chodzi o takich... O metal to nie było takiej wspólnej składanki. To są zespoły, które wydawały coś na nośnikach fonograficznych i dlatego to mnie zmobilizowało, żeby jeszcze podkreślić ich sukcesy, bo to jest jednak sukces. Teraz tam każdy może wejść sobie do studia i wydać tam samoistnie płytę, ale kiedyś nie było takie oczywiste. Wejść do studia, nagrać utwór, kurczę, to było dla niektórych to było marzenie.
Czyli można powiedzieć, że metalowcy najbardziej zorganizowani, zwarci i gotowi.
Wyszło tak może dzięki też wydawcom, bo nagrali materiał i na przykład Metal Mind też się zainteresował zespołem Enter Chaos, tak, ale później się z nimi rozwiązał, ale wydali dwa pierwsze albumy, mają na kasetach, na CD, na DVD to jest coś wydane, ale później już kontrakt im się skończył, tak, rozwiązali współpracę.
No, ale to i wiesz, historia różnie się toczy, tak, kontrakty się zawiązują, zespół się też rozwiązał, bo się, wiesz, skończyła formuła, czas, ludzie rozjechali się po świecie. Tak więc tak.
Ale ja muszę przerwać i powiedzieć, że właśnie teraz, to nie żadna tajemnica, bo to jest w internecie wszystko napisane w książce, no Enter Chaos by mógł istnieć z tego, co tam czytałem, gdyby Metal Mind sfinalizował im nagranie trzeciego albumu, bo z tego, co czytałem, jest to na ich stronie oficjalnie napisane, że po prostu nie sfinalizowałem sesji nagraniowej. I to też spowodowało być może, że, no, że się zespół rozjechał. No też już później, wiadomo, praca, zwykła proza życia. To też ma wpływ. No,
życie. Tak. Dobra, teraz jedziemy La Fallen, zespół, który wspomniał słuchacz na fanpage'u Zakładu. Bardzo chciał posłuchać. No to jedziemy z tym zespołem już nieistniejącym, bo rozwiązanym w 2006 roku istniał tylko 10 lat, albo aż 10 lat.
Radio UWM FM.
I jesteśmy z powrotem w rozmowie o elbląskim metalu. Najważniejszym elementem, żeby scena się mogła rozwijać w każdym mieście, jest możliwość, żeby muzycy mogli grać na żywo. Prezentować się swoim rodzinom, sąsiadom, przyjacielom. Jak jest pod tym względem w Elblągu? Dziś i na przestrzeni ostatnich lat.
Zawsze ponoć był problem z normalną sceną muzyczną, z jakimś lokalem dla zespołów, jakiejkolwiek maści. Ale jakoś tutaj ludzie sobie razem grali po pubach, po klubach, na przykład Eden, wynajmowali salę zespoły, pamiętam, w tych szkołach różnych odbywały się koncerty metalowe, jest klub muzyczny o jazzowej nazwie Miazga, teraz tam zespoły koncertują nie tylko lokalne i głównie tam teraz te koncerty się odbywają. Teraz odnośnie Immemorial to też mają grać bodajże w listopadzie, po 20 latach mają zagrać w Elblągu koncert tutaj w Elblągu, więc zespoły mają gdzie teraz grać. W tym bodajże klubie.
A grają?
Grają. Metal. Nie chodzi o metal.
Oczywiście, pytam tylko o metal, bo mówię, rozmawiam teraz ogólnie.
Przyjezdne zespoły, bardzo dużo przyjezdnych zespołów tam gra lokalnych. Oczywiście metalowe też przyjezdne, ale miśmasz tam jest totalny, bo to jest klub dla każdego gatunku muzycznego, pomimo dźwięcznej nazwy Miazga, czyli jazz, bo tam jest jazz. A to jest klub taki miśmaszowy, gatunkowy.
Mhm. I elbląskie zespoły również tam mają szansę grać, szlifować i tak dalej. A czy macie klub taki, gdzie mogą grać zespoły debiutujące?
No to tak samo, w tym samym klubie. To jest klub taki na 200 osób, grał tam Kloster Keller przy wypełnionej sali do brzegu możliwości. Wcisnęło się ponoć 200 osób. Trauma też tam koncertowała, też full ludzi było. Więc ten klub, podejrzewam, że teraz zbiera tutaj wszystkich tych muzyków, bo jest scena, oświetlenie dobre. Śmiesznie to zabrzmiało, jest scena.
No tak, no ale jeśli jest jakiś młody zespół, który na przykład zaczyna swoją karierę z muzyką, no, najbliższą słuchaczom i mojemu sercu metalową i będzie grał, no to w Olsztynie na przykład mamy Carpentera, tak? Miejsce, gdzie zmieści się mniej niż 100 osób. Ale jest to miejsce na takie małe, drobne ad hoc koncerty i świetnie się sprawdza, czasem na trochę większe, czasem z dobrym brzmieniem. I czy takie miejsce też jest dla debiutantów w Elblągu?
Tak, wspomniany ten sam klub. Ten klub. Ale to oczywiście na przykład ja organizowałem jakiś koncert w Bibliotece Elbląskiej dla nadrokowych, takich progresywnych zespołów. Sala tam była na też 200 osób. Z tego co słyszałem, to była wypełniona na 300 osób.
No, art rock, wiadomo, w Bibliotece super pasuje.
No właśnie nie pasuje, ale jak nie ma gdzie grać, bo tam
nie,
jest fajne...
Nie, no super pasuje. Przy okazji wszystkie mole wytrzęśnie z książek.
Oczywiście, pod tym kątem tak. W Elblągu to zawsze z tą sceną muzyczną, w sensie sceną dla grania z klubami, to był taki problem kiedyś. Są małe pubiki, gdzie można tam zagrać do kotleta, ale właśnie ten klub, w pewnym sensie był jakiś klub Tank, też była mała scena, to tam też zespoły grały. Tam pamiętam, przyjeżdżał zespół Ang, Farbenleire, jakieś tam inne zespoły, Trauma też grał oczywiście. To tam 200-300 osób na siłę, no 200 osób to w ogóle ten klub był zapchany wtedy, ale z tego co słyszałem, to 200 osób tam też weszło. To były małe klubiki. Jeśli mówię o dużych salach gdzieś w Mosirze, gdzie przyjeżdża Kult, gdzie tam może grać nawet za parę tysięcy, tam każdy zespół. Tam nawet jak grał u nas Vader, to grał w klubie Eden, też to jest taki, można powiedzieć, barak długi. Też tam właśnie grał bodajże w tym klubie, też Behemoth u nas grał, to na, albo na sali, albo nie, Światowidzie, a właśnie, jest też sala, no to jest sala sportowa, to jest sala do tańca, do koszykówki, do siatkówki, ale do koncertów muzycznych, no to ta akustyka też jest różna. Ja nie jestem akustykiem, nie będę się wypowiadał, ale z tego co słyszałem, to tam różnie bywa, ale żeby coś usłyszeć hałas, no to tam zespoły grały. Jak grał u nas Behemoth, to też ponad dużo osób tam nie było, ale to jest mniejsza z frekwencją. Więc są różne sale, ale tak jeżeli chodzi o klub, no to w tym klubie Miazga jest dla takich początkujących najlepsze miejsce. Jest scena ładnie, sprzęt można zostawić, oświetlenie jakieś sensowne. Tam wiem, że tam się spotykamy regularnie, różne grupy z różnych gatunków.
Dobrze, ja mam taką obserwację. Oczywiście nie poznałem całej elbląskiej sceny metalowej, bo ta mnie najbardziej interesuje. Natomiast ze swojego doświadczenia i z tych zespołów, które poznałem, Elbląg kojarzy mi się jakoś z takim melodyjnym graniem i praktycznie z tych zespołów, które ja znam i które ty mi podesłałeś, to wszyscy grają melodyjnie. Jedynym zespołem, który nie gra melodyjnie i bardzo mi się spodobał, jest Neandertal.
No właśnie, Neandertal też jest takim ciekawym zjawiskiem. Nie wszyscy go słyszeli. Zespół nagrał kilka demówek, własnym sprzętem wydał kasetę. Oficjalnie nie został właśnie, nigdzie na żadnej płycie nie jest właśnie. Chociaż nie, jest na składance oficjalnej teraz my, ale to elbląskie zespoły, tam też jest Trauma. Na kasecie w 1994 roku wyszła taka składanka z elbląskimi zespołami, teraz my reszta może poczekać. To jest taka oficjalna, lokalna składanka, ale żeby wydać własny materiał w żadnej firmie, w jakiejś firmie fonograficznej, to nie, ten zespół nie wydał. Oczywiście w fanzinach metalowych, Metal Hammerze bodajże też pisano o tym zespole, więc nie jest jakąś taką czymś, jakąś enigmą, ale oficjalnie nie wydał materiału, ale też ostro ciekawie grają. Trzy materiały demonstracyjne mają zarejestrowane w studio. Nagraj.
Metal Archive wspomina o dwóch i co ciekawe opisał ich jako trash metal. Ja bym ich tak nie opisał z dzisiejszej perspektywy, ale z przyjemnością posłuchamy teraz Neandertal, utwór tytułowy Neandertal.
Radio UWM FM.
Tu koledzy z Elbląga lubili wdech i wydech. Z lat 90. w związku z tym wiem, o co im chodziło. W latach 90. olsztyńscy i pod koniec lat 90. też lubili wdech i wydech. Stąd nas wiele łączyło i wiele żeśmy przeżyli razem. I strasznie się cieszę też na to dzisiejsze spotkanie, bo to jest podróż dla mnie sentymentalna do lat młodzieńczych z chłopakami z Elbląga. Choć zespołu Neandertal nie znałem.
A śpiewał w nich też tutaj Wojciech właśnie Bubi z Traumy, nie? Też właśnie go w wielu zespołach. Galonie, Fermentorze, Agresorze. W Thanatosie raczej był wokalistą, też i w Traumie. Wojciech Bubi, Sukow. To ten materiał na właśnie praca nad książką trwa cały czas. Nawet teraz zacząłem coś sprawdzać, bo powiedziałeś, że na Metal Archiv jest, są tylko dwie demówki tego zespołu. Są tam napisane trzy jeszcze, bo to było nagranie z trzecie demo to było z 1996 roku, tak się nazywało. Więc nagrali w sumie trzy materiały demonstracyjne, a i wtedy zespół musiał się rozpaść, 96 rok, z tego co wiem od muzyków.
Na tym polega Metal Archiv, że ma tylko te dane, które uzupełnią czytelnicy. A dobrze, to w takim razie mam pytanie numer jeden, bo zaraz zadam pytanie numer dwa. Jak odnosisz się do takich zespołów jak na przykład Agonia, powstała dwa lata temu, która jest po części gdańska, po części elbląska?
Właśnie myślałem na ten temat. No, z tego względu, że dwóch muzyków Elblążan z nim podpada pod elbląską cyklopedię muzyczną. Oczywiście, ten zespół będzie spisany w nowym wydaniu, bo zespół został później niż moje piąte wydanie, więc w szóstym wydaniu książki ten zespół będzie spisany. Zespoły rodowici Elblążanie, którzy grali w innych zespołach, tam grają przecież muzycy z Traumy i z Demise. Tak, i też z Enter Chaos, gitarzysta, więc oczywiście ten zespół, ja uważam to za część elbląską. Pomimo tego, że gra w Gdańsku, ale to muzycy z Elbląga też współtworzą ten zespół. Nawet myślałem, ale zachowam to dla siebie, co myślałem.
To są trudne właśnie tematy, ponieważ Elbląg jest, tak właśnie myślałem dzisiaj, jadąc tutaj do radia, jechałem rowerem, myślałem sobie, że Elbląg pomimo plag, które można wyczytać z historii miasta, o których dzisiaj delikatnie wspomnieliśmy, ma też tą plagę w dzisiejszej, czy w ogóle w Polsce, jak wrócił w 1945 roku do Polski, jest to, że jest drążony. Drążyło go zawsze Trójmiasto i tam wyjeżdżali muzycy, czy Warszawa, ale też ostatnio drąży go Olsztyn, tak? I ci muzycy wyjeżdżają albo tworzą kolektywy tak jak tutaj i to jest dla ciebie utrudnienie. Jak traktować takie rzeczy? Czy muzycy, którzy wyemigrowali z Elbląga nadal traktowani są przez ciebie jako elblążanie, czy nie?
Rotowyci tak, a tacy, którzy jeszcze mają dorobek fonograficzny, są zajadłymi, ostrymi zawodnikami, że tak to ujmę, żartobliwie, mają super dokonania, oczywiście, spisuję ich jak najbardziej. Duży zespół właśnie rotowitych elblążan, akurat przez scenę jazzowa się kłania na przykład, jazzowców w ich w Elblągu się urodzili, Jerzy Małek, Dominik Bukowski, inni i wyjechali, tworzą w Gdańsku, w Warszawie, są znani tam w różnych środowiskach jazzowych, nie tylko, wydają płyty. Obszerny dorobek mają fonograficzny, i tym bardziej ich opiszę. Każdy muzyk, który rodził się w Elblągu, a później wyjechał, też popada pod moją książkę. To są rodowici Elblążani, nie tworzą w Elblągu, czasami przyjeżdżają na koncerty, a na to są Elblążanie. I tym bardziej ta książka rośnie do pewnej rangi jakichś wyższych wartości, bo gdyby skupiał się tylko na zespołach lokalnych, takich amatorskich, to było mało ciekawa. Z początku tak podchodziłem do tej książki, tylko lokalne. Ale gdy...
To dla mnie by było ciekawe, że opisujemy, co się dzieje tutaj w tych murach nad zapachem tej rzeki. A ty widzę, że podchodzisz, nie, urodził się tu, kiedyś dotknął stopą, pojechał, opisujemy go też.
Czy ale jakiś związek...
Angela Merkel grała na saksofonie, więc opisujemy ją w naszej książce.
Tak. No, na przykład to jest sytuacja śmieszna, bo Roman Rogowiecki urodził się w Elblągu, ale w wieku 7 lat wyjechał, ale jest rodowitym Elblążaninem. Później przyjeżdżał tutaj jako DJ do kawiarni Uśmiech ZPR jako DJ i tylko taki ma związek z Elblągiem, ale przecież jest znanym muzykiem, też tam miał wspólnego z Metal Maidem, z Metal Hammerem, z festiwalami, jest znanym dziennikarzem i to jest osoba urodzona w Elblągu i też oczywiście jest opisana, ale kiedyś nie sądziłem, że do takich rzeczy dojdzie. Oczywiście wszyscy, co mają jakiś związek z Elblągiem, nawet nie urodzili się tutaj, ale od młodości, jak Wanda Kwietniewska coś stworzyła, później wyjechała, wracała, zostawiała tu cząstkę siebie, no to jest częścią tej historii. No nie możemy tego wyrzucić.
Czyli rozumiem, że każdy, który w jakiś sposób związał się z Elblągiem, czy przez urodzenie, czy przez biografię, może stać się obiektem twojego opisu, tak?
Tak. Mojego naukowego pożądania. Oczywiście, tak. Spisuję właśnie takich ludzi i to właśnie podnosi, moim zdaniem, merytoryczność tej książki, ciekawość, bo to jak mówię, tak, wcześniej też myślałem, a zawodowcy są opisani z amatorami. Wszyscy. To, tak jak ująłeś, to jeżeli ktoś cokolwiek tutaj stworzył i ma to jakąś wartość, jakąkolwiek, no nie mówię, że ktoś w piszczałkę zapiał i on go opisuje. Nie, no takich przypadkowych przyjezdnych to nie. Musi być jakiś konkretny dorobek. Artystyczny oczywiście, fonograficzny. Taka osoba jak najbardziej podpada pod moją historię.
Okej. To w takim razie jedziemy dalej z muzyką. I teraz zagramy sobie wspomnianą Agonię, bo to jest bardzo świeża rzecz, najświeższa dzisiejszym, bo wydana 17 czerwca. Ogień nie sięgnie nieba i jedziemy z tytułowym utworem.
Radio UWM FM.
Rozmawialiśmy tak o jakicy muzycy są z Elbląga, nie są, jakie zespoły. Agonia jest po części z Elbląga. To świeży materiał. Świetnie, że mógł trafić dzisiaj na playlistę zakładu. Kiedyś byłyby zespoły bardziej hermetyczne i wszyscy byli z Elbląga. Dzisiaj Elbląg jest tak świetnie skomunikowany, że rzut kamieniem jest i do Olsztyna, i do Trójmiasta, czy gdziekolwiek indziej. Prawda? A! Nie. Halo. Jesteśmy teraz. Jesteś?
Tak, oczywiście.
Tak.
Też muszę podziękować tobie, bo dzięki tobie dowiedziałem się o czymś nowym, o Agonii na przykład, która będzie w książce następnej. Elbląg Gdańsk, nie ma problemu. Podejrzewam, że Elblążanie jestem w składzie, to jest logiczne. Więc o książkę mogę pisać wszędzie, jak widać. Nawet podczas prowadzenia z tobą audycji, udzielania wywiadu. Wpadają jakieś historyjki, no będę następnej...
No bo to, co robisz, to jest właśnie na tym polegał problem encyklopedii wydawanej książkowo, że jak ona wychodziła, już była nieaktualna i zawsze trzeba było wydawać dodatek do niej, a później wychodziła nowa edycja i znowu z dodatkiem, bo przecież te rzeczy się cały czas dzieją.
Oczywiście, w tym przypadku jest to ciągłość. Oczywiście ja... Trochę dziwnie to zabrzmi. Ja lubię, jak zespoły się rozpadają, wtedy mam najmniej pracy przy tym, ale duży zespół niestety istnieje. I co jakiś czas aktualizuję. Zawsze książki wychodziły, bo wydaje się od 2011 roku, wychodziły co 5 lat. Na DVD też, na CD, w formie cyfrowej, papierowej. Teraz wyszła w 2018 roku książka w wersji papierowej. I stwierdziłem, że teraz nie będę wydał co 5 lat, tylko co 10 lat. Jeszcze posiedzę nad tym tematem.
Dobrze, powiedz mi, a czy miasto cię... Czy Ministerstwo Kultury cię wspiera?
Tak, oczywiście. No, w miarę swoich możliwości, jak złożę wniosek po jakiegoś granta kulturalnego, to otrzymuję wsparcie. Nie zawsze, ale tutaj instytucji kulturalnych, stowarzyszeń wspomagały, tak. Są różne programy w każdym mieście. Jeżeli coś jest tutaj lokalnym twórcą, dla lokalnych twórców, artystów, jakieś stypendia kulturalne, bo ta książka nie jest wydarzeniem jakimś komercyjnym wydaniem też, nie jest formą jakiegoś mega zarobku, ale niestety potrzebuje swoich nakładów, oczywiście swoje fundusze też wkładam, bo to jest nieuniknione, ale żeby wydać taką książkę potrzeba trochę większych ziarenek, więc wspomagam się tutaj z stypendiami różnymi kulturalnymi. Dzięki temu ta książka może się ukazać, bo są granty dla twórców tutaj lokalnych. Miasto tak, wspomaga.
No to pięknie, że tak się dzieje, że miasto wspomaga i że ty też jesteś jakby doceniany przez... A czy też państwo docenia to, czy tylko miasto?
No, podejrzewam, że...
Znaczy w sensie, czy chodzi tylko o granty, o jakie się ubiegniesz? Bo fakt, że rzeczywiście jest inicjatyw jest 1,2 mln. Można się pod nie podpiąć albo nie.
No, różnie z tym bywa. Też jeszcze warto by muszę przypomnieć, że wydanie tej książki pomogli czytelnicy właśnie. Z 50 osób powiedziało, że możemy ciebie i właśnie sami z własnej kieszeni przekazywali środki. To też jest ważne. Część grantu była w ostatnim wydaniu i część naszych tutaj wspólnych pieniędzy. To też mnie zainteresowało, że ludzie się złożyli nie przez jakąś rzutkę, tylko prywatnie. Tutaj na Facebooku na przykład dałem hasło i ludzie sami się składali. I to było bardzo miłe, że ktoś wspomógł. Więc czasami czytelnicy sami, doceniając moją pracę, muzycy głównie też, nie tylko, ale głównie chcieli być w tej książce, co się chcieli. No i tak by byli, no to jakby nie zapłacili za wydanie tej książki. Bo opisuję każdego obiektywnie. Więc też jestem wspomagany przez zespoły, przez czytelników.
No i to jest właśnie to, co jest clue naszej rozmowy, żeby zachęcić innych fascynatów lokalnej sceny, którzy nie są, nie będą, nie byli muzykami, żeby mogli wspierać lokalnych muzyków, lokalną scenę. Może są tacy, których fascynuje właśnie encyklopedyczność tego, co się działo w ich lokalnym środowisku. Ja robię to na swój sposób, ty robisz to na swój sposób, może kogoś zainteresuje. Robienie to na ten sposób, jakim ty to proponujesz, stąd jakby o tym rozmawiamy, jak przetrzeć ścieżki. Christ Flesh teraz z Elbląga, Hymn of Unbelief w Zakładzie Patologii Dźwięku.
Radio UWM FM.
No dobrze, to podsumujmy nasze dzisiejsze spotkanie. Kiedy, co, gdzie i jak? Jakie są terminy?
Na przełomie września i października, spróbuję w październik, wychodzi, ukaże się na CD Metal Album Compilation z 10 elbląskimi zespołami.
Rozumiem, że jest to tylko pierwsza część tej kompilacji, bo wybrałeś tylko 10 zespołów i wybrałeś tylko lata 90.
No nic nie zdradzę w tym temacie. Na razie nie mogę, nie chcę. Zobaczymy, jak przyjmie środowisko właśnie tę pierwszą, nie będzie to pierwsza część, tę składankę, która wyjdzie. Zobaczymy, jaki będzie odzew od środowiska. Na razie jest dobry. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej.
No i trzymajmy się, że to wzbudzi zainteresowanie, bo cyfra zawsze może się skończyć, a kompakt, nawet jak nie będzie można odtworzyć, to można będzie pokazać wnukom, że zobacz, tu jest moja piosenka. Jak kiedyś prąd wróci, to ci puszczę, posłuchacz.
Też chodzi o to, wiadomo, to zrozumiała dygresja, chodzi o to, żeby właśnie wrócić do starych czasów i zrobić na nośniku fonograficznym, bo w cyfrze teraz nie problem zrobić składankę, zaraz tutaj Bandcapy, YouTube i już ta składanka by wyszła, ale to bez sensu. Wrócić do starych czasów i właśnie zrobić pamiątkę dla ludzi, też nie tylko w tamtej epoki, ale głównie dla zespołów i też fanów, maniaków, którzy mają jeszcze tego CD-ka w domu, też mam, zakurzony jest, ale stoi. I zrobić po prostu taką pamiątkę, bo głównie chodzi pod, ta składanka okazuje się pod kątem historycznym, naukowym, historycznym, sentymentalnym dla fanów i zespołów.
No tak, a jest jeszcze mnóstwo wariatów, którzy CD-ek ma, korzysta i tak dalej, i tak dalej. Dziś muzyczny Elbląg w Zakładzie Patologii Dźwięku. Ja dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Interesujcie się, szukajcie składanki z muzycznym Elblągiem, żeby była druga i kolejna i trzecia, bo przecież nic nie ma lepszego do super książki, która opisuje muzyczny Elbląg, jak płyta, która jest dołączona do tej książki, gdzie możesz usłyszeć dużą część tego, co opisano ci w książce, prawda?
Oczywiście, zgadzam się.
Tak więc tego życzę tobie, twoim czytelnikom i słuchaczom Zakładu Patologii Dźwięku, aby to była ta, między innymi ta sama grupa. Dziękuję ci bardzo, Krzysztofie, za spotkanie i rozmowę.
Również dzięki.